Rozdział 8. Domy uzdrowień. Zmęczenie i łzy przesłaniały mgłą oczy Meriadoka, kiedy się zbliżał do zburzonej bramy Minas Tirith. Hobbit prawie nie widział ruin i trupów zalegających pole. Powietrze gęste było od ognia, dymu i zaduchu, wiele bowiem machin wojennych spłonęło lub zwaliło się w huczące płomieniami rowy, gdzie spadł też nie jeden trup ludzki lub zwierzęcy. Tu i ówdzie leżały ogromne, martwe cielska południowych mumakilów, na pół zwęglone albo zmiażdżone kamiennymi pociskami, z oczami wykłutymi przez celne strzały łuczników z Mortondu. Wszędzie w dolnych dzielnicach grodu cuchnęło spalenizną. Ludzie już krzątali się na przedpolach, oczyszczając drogę przez pobojowisko, a z bramy wyniesiono nosze. Złożono Eowinę ostrożnie na miękkich poduszkach, zwłoki zaś króla okryto wspaniałym złocistym całunem. Otoczyli je Rohirrimowie z zapalonymi pochodniami w ręku i blade w słonecznym blasku płomyki chwiały się na wietrze. Tak wkroczyli do grodu król Theoden i Eowina, a każdy na ich widok odkrywał głowę i schylał ją z czcią. Niesiono ich wśród pogorzelisk i dymów spalonego kręgu przez kamienne ulice ku górze. Meriadokowi dłużył się ten marsz nieznośnie. Szedł jak w koszmarnym, niezrozumiałym śnie, wspinając się mozolnie do jakiegoś odległego celu, którego nie mógł odnaleźć w pamięci. Coraz niklej przebłyskiwały przed jego oczyma światła pochodni, aż wreszcie pogasły zupełnie i hobbit wlókł się w ciemnościach, myśląc: to podziemny korytarz wiodący do grobu, w którym zostaniemy już na zawsze. Nagle w jego sen wtargnął czyjś żywy głos:
Merry! Nareszcie! Co za szczęście, że cię odnalazłem!
Podniósł wzrok i mgła przesłaniająca mu oczy przerzedziła się nieco. Zobaczył Pipina. Stali twarzą w twarz pośrodku wąskiej uliczki, gdzie prócz nich dwóch nie było nikogo. Merry przetarł oczy. — Gdzie jest król? — spytał. — Gdzie Eowina? Zachwiał się, przysiadł na jakimś progu i rozpłakał się znowu. — Ponieśli ich na górę do cytadeli — odparł Pipin. Zdaje się, że idąc usnąłeś i zabłądziłeś na którymś zakręcie. Kiedy stwierdziliśmy, że nie macie w królewskim orszaku, Gandalf wysłał mnie na poszukiwania. Biedaczysko, jakże się cieszę, że cię znowu widzę, ale ty jesteś okropnie wyczerpany. Teraz nie będę cię męczył rozmową. Powiedz tylko, czy jesteś ranny, skaleczony? Nie, powiedział Merry. Zdaje się, że nie. Ale wiesz, Pipinie, od chwili, kiedy zraniłem tamtego, straciłem władzę w prawym ramieniu, a mój miecz spalił się do szczętu jak kawałek drewna. Na twarzy Pipina odmalowało się zaniepokojenie. Myślę, że powinieneś teraz iść ze mną, jak możesz najspieszniej, rzekł. Niestety nie mogę cię zanieść. Widzę, że ledwie powłóczysz nogami. Szkoda, że nie wzięli cię od razu na nosze. Trzeba im to jednak wybaczyć. Za wiele strasznych rzeczy zdarzyło się dziś w grodzie. Nic dziwnego, że przegapiono małego, biednego hobbita wracającego z pola bitwy.
Czasem można na takim przegapieniu wygrać, odparł Merry. Nie dostrzegł mnie przecież w porę. Nie mogę o tym teraz mówić. Pomóż mi, Pipinie. Ciemno mi w oczach, a ramię mam zimne jak lód.
Oprzyj się na mnie, Merry, przyjacielu kochany. Chodźmy, powolutku dojdziemy. To już niedaleko.
Czy wyprawisz mi pogrzeb? Spytał Merry.
Co ty pleciesz?
Zaprotestował Pipin, siląc się na wesołość, chociaż serce ściskało mu się ze strachu i litości.
Idziemy do domu uzdrowień.
Z uliczki biegnącej między rzędem wysokich kamienic a zewnętrznym murem czwartego kręgu skręcili na główną ulicę, która wspinała się ku cytadeli. Posuwali się krok za krokiem. Mary chwiał się na nogach i mruczał coś jak gdyby przez sen. — Nigdy w ten sposób nie dojdziemy — martwił się w duchu Pipin. — Czy nikt mi nie pomoże? Nie mogę przecież biedaka zostawić ani na chwilę samego. Ledwie to pomyślał, niespodziewanie dogonił ich biegnący chyżochłopiec, a gdy ich mijał, Pipin poznał Bergila, syna Beregonda. — Hej, Bergilu! — zawołał. — Dokąd pędzisz? — Cieszę się, że cię znów spotykam, całego i zdrowego!
— Jestem gońcem uzdrowicieli — oznajmił Bergil. — Nie mogę się zatrzymać.
— Nie trzeba — powiedział Pipin.
— Powiedz tylko, że mam tutaj chorego hobbita, Perjana, jak wy nas zwiecie, który wraca z pola bitwy. Zdaje się, że nie zajdzie o własnych siłach tak daleko. Jeżeli tam jest Mitrandir, uradujesz go tą nowiną.
Bergil pobiegł naprzód.
— Lepiej będzie, jeśli tutaj poczekamy na pomoc — pomyślał Pipin.
Łagodnie usadowił Meriadoka na krawędzi chodnika w słonecznym miejscu i siadłszy obok niego, ułożył głowę chorego przyjaciela na własnych kolanach. Ostrożnie obmacał ciało i ujął jego ręce w swoje dłonie. Prawa ręka była zimna jak lód. Wkrótce zjawił się Gandalf we własnej osobie. Pochylił się nad Meriadokiem i pogłaskał jego czoło. Potem dźwignął chorego w ramionach.
Należałby mu się triumfalny wjazd do grodu, powiedział. Nie zawiódł mego zaufania. Gdyby bowiem Elrond nie ustąpił moim naleganiom, żaden z was, moi hobbici, nie wziąłby udziału w tej wyprawie i ponieślibyśmy dziś cięższe jeszcze straty. Czarodziej westchnął i dodał. No i mam jednego więcej chorego na głowie. A tymczasem los bitwy wciąż waży się na szali.
Wreszcie wszyscy, Faramir, Eowina i Mary, znaleźli się w łóżkach w domu uzdrowień pod troskliwą opieką. Wprawdzie w tych czasach dawna wiedza nie jaśniała już pełnią światła jak w odległej przeszłości, lecz sztuka uzdrawiania stała jeszcze w Gondorze wysoko. Umiano leczyć rany i wszelkie choroby, którym podlegali ludzie na wschodnich wybrzeżach morza. Wszystkie, oprócz starości. Na nią nie znano lekarstwa i tutejsi ludzie żyli teraz niewiele dłużej niż inne plemiona, a szczęśliwców, którzy wtedy w pełni sił przekraczali setkę lat, można było na palcach zliczyć, z wyjątkiem rodów najczystszej krwi. Ostatnio wszakże sztuka uzdrowicieli zawodziła. Szerzyła się bowiem nowa choroba, na którą nie znano rady. Nazwano ją czarnym cieniem, ponieważ jej sprawcami były Nazgule. Dotknięci nią chorzy zapadali stopniowo w coraz głębszy sen, potem milkli i śmiertelny chłód ogarniał ich ciała, w końcu umierali. W domu uzdrowień podejrzewano, że właśnie ta straszna choroba nęka Niziołka i księżniczkę Rohanu. Przed południem oboje chorzy jeszcze mówili, szepcząc coś jakby we śnie. Opiekunowie pilnie się temu przysłuchiwali w nadziei, że dowiedzą się może czegoś, co pomoże w zrozumieniu ich cierpień i znalezieniu na nie ratunku. Lecz chorzy wkrótce umilkli, zasnęli głębiej, a gdy słońce schyliło się ku zachodowi, szary cień powlókł ich twarze. Faramira natomiast spalała gorączka, której żadne środki nie mogły uśmierzyć. Gandalf chodził od jednego do drugiego łoża, a opiekunowie powtarzali mu każde słowo zasłyszane z ust chorych. Tak mijał tutaj dzień, podczas gdy na polu wielka bitwa toczyła się wśród zmiennego szczęścia i dziwnych niespodzianek. Wreszcie czerwony blask zachodu rozlał się po niebie i przez okna dosięgnął poszarzałych twarzy chorych. Tym, którzy wtedy przy nich czuwali, wydawało się, że rumieńce zdrowia wracają na wynędzniałe policzki, ale była to zwodnicza nadzieja. Patrząc na piękne oblicze Faramira, najstarsza z posługujących w domu uzdrowień kobiet, Joret, zapłakała, bo wszyscy w grodzie kochali młodego rycerza.
— Wielkie to będzie nieszczęście, jeśli nam umrze — powiedziała. Gdybyż byli na świecie królowie Gondoru, jak za dawnych czasów,
Stare księgi mówią, że ręce króla mają moc uzdrawiania. Po tym właśnie rozpoznawano zawsze prawowitych królów.
Gandalf, który stał obok, odpowiedział jej. Oby ludzie zapamiętali twoje słowa, Joret. W nich bowiem jest nadzieja. Może naprawdę król wrócił do Gondoru? Czy nie słyszałaś dziwnych wieści, które krążą w grodzie?
Miałam tu pełne ręce roboty, nie słuchałam, co krzyczą albo szepczą, odparła.
A co do nadziei, to spodziewam się przynajmniej tego, że ci mordercy nie wtargną do naszych domów i nie zakłócą spokoju chorych.
Gandalf wyszedł spiesznym krokiem. Łuna już dopalała się na niebie. Rozżarzone szczyty gór zbladły. Szary jak popiół wieczór rozpełzał się po nizinie.
Po zachodzie słońca Aragorn Eomer i książę Imrahil nadciągnęli wraz ze swymi dowódcami i rycerzami pod miasto. A gdy znaleźli się pod bramą, Aragorn przemówił.
Spójrzcie na ten pożar, który roznieciło zachodzące słońce. To znak kresu i upadku wielu rzeczy i zmiany w biegu spraw na tym świecie. Gród ten pozostawał pod władzą namiestników przez tak długie wieki, iż lękam się, że gdybym do niego wkroczył nieproszony, wybuchłyby spory i wątpliwości, bardzo niepożądane w czasie wojny. Nie wejdę więc do stolicy, ani nie zgłoszę swoich roszczeń do tronu, póki nie rozstrzygnie się ostatecznie, kto zwyciężył. My, czy też Mordor? Każę rozbić swój namiot na polu i tutaj będę czekał, aż wezwie mnie z dobrej woli władca grodu.
Już podniosłeś sztandar królewski i objawiłeś godła rodu Elendila, odparł na to Eomer. Czyś cierpisz, by ktoś odmówił im należnej czci?
Nie, powiedział Aragorn, ale czas nie dojrzał jeszcze, a ja nie chcę starcia z nikim, chyba z nieprzyjacielem i jego sługami.
Zabrał z kolei głos książę Imrahil.
Jeżeli pozwolisz, by swoje zdanie wyraził bliski krewny Denethora, wiedz, że twoje postanowienie wydaje mi się mądre. Denethor jest uparty i dumny, ale stary. Odkąd ujrzał syna ciężko rannego, zachowuje się bardzo dziwnie. Nie godzi się jednak, abyś pozostał jak żebrak przed bramą.
Nie jak żebrak, odparł Aragorn, ale jak dowódca strażników, którzy nie przywykli do miast i domów z kamienia. Kazał zwinąć swój sztandar, a przedtem zdjął z niego gwiazdę północnego królestwa i oddał ją na przechowanie synom Elronda.